18.15 na antenie Radia Maria. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Piątkowy wieczór to audycja Szukając Słowa Bożego. Dziś po ścieżkach Słowa Bożego prowadzi nas ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II diecezji toruńskiej. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dla nas dary łaski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy razem z ojcem Benedyktem. Będziemy dzisiaj tutaj próbowali zgłębić piękne przesłanie, jakie niesie ze sobą najbliższa niedziela. Jak wiemy, w tym roku liturgicznym zbiega się ta 32. niedziela zwykła, 31. niedziela zwykła z uroczystością wszystkich świętych. Rzadko tak się zdarza. Więc tym bardziej chcemy w tym czasie, który też już w jakiś sposób zbliża się ku końcowi nasz rok kościelny, zastanowić się nad rzeczami ostatecznymi. Przede wszystkim może dziś chcemy pochylić się nad tak zwaną anonimową świętością. Uroczystość Wszystkich Świętych to uroczystość tych ludzi, którzy nigdy nie zostali kanonizowani oficjalnie przez Kościół, nie mają swojego miejsca w kalendarzu liturgicznym, jak choćby wspomniany już na początku tej audycji przez ojca Benedykta święty Jan Paweł II. Są to skromni ludzie najczęściej, czy byli to skromni ludzie, którzy żyli pośród nas, obok nas, z nami razem i których spotykaliśmy, tworzyli z nami wspólnoty, parafie, przebywają teraz w świetle Bożej chwały, choć tego nie wiemy, ale mamy takie przekonanie, wiarę i w zasadzie do tego samego miejsca my właśnie poprzez swoją codzienność zmierzamy, bo to są święci życia codziennego. Ta świętość właśnie, jak tutaj było powiedziane, duszpasterstwo akademickie, ten piękny tytuł organizuje spotkania na temat świętości, która ma twarz człowieka, która możemy powiedzieć ma twarz codzienną. W codziennej cichości jest jakby wykuwana. Błędnie czasami, jak wiemy też, to ta piękna uroczystość jest nazywana Dniem Zmarłych czy Świętem Zmarłych i pewnie takie określenia niebawem w telewizji, kiedy będą nas ostrzegać przed bezpieczeństwem na drogach, czy będą radzić, jak to bezpieczeństwo zachować, to ja często słyszę od różnych ust właśnie, że bo Święto Zmarłych nadchodzi, bo już jest, bo na Święto Zmarłych jedziemy na groby. No, my jedziemy do zmarłych, ale właśnie w poczuciu ich świętości. Tej świętości chcemy tam też troszkę jakby zaczerpnąć od tych, którzy na naszych cmentarzach leżą i byli właśnie tymi świętymi codzienności. I ta przede wszystkim droga, którą oni otworzyli, to nasz szlak i chcemy sobie dzisiaj poprzez te czytania, które będą nam towarzyszyć, Słowo Boże, jakby wydobyć te drogowskazy na tej drodze, aby do świętości także tej, przez tą codzienność pięknie zmierzać i kiedyś też również właśnie w tym Dniu Wszystkich Świętych odebrać własną cześć, tą nagrodę, którą Bóg wszystkim świętym, włączając także nas, bo nas też do świętości zaplanował kiedyś odebrać. Więc zachęcam do głębokiego, takiego w ciszy i skupieniu, wniknięcia w Słowo Boże, które za chwilę usłyszymy. Jednocześnie też oczywiście zapraszamy do dyskusji na temat świętości i na temat wszystkich tych rzeczy, które ze świętością się łączą, zwłaszcza w kontekście Dnia Wszystkich Świętych, uroczystości Wszystkich Świętych, rzeczy ostatecznych, które nas wszystkich czekają.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie Bogu naszemu, zasiadającemu na tronie, i barankowi. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicze swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka.
Pierwsze czytanie, które usłyszymy w najbliższą niedzielę w uroczystość Wszystkich Świętych, roztacza przed nami piękną właśnie eschatologiczną, to trudne słowo tutaj pojawia się, ale musimy go użyć, wizję zbawionych, wizję nieba. Ona jest wpleciona, włączona pomiędzy przerażające wizje, które dotyczą katastrof, jakie nastąpią w historii świata. Właśnie ta wizja przerywa jakby ten ciąg tragicznych wydarzeń i pokazuje Bożą chwałę, wspaniałą rzeczywistość, która dotknie zbawionych. Można powiedzieć, taki zamiar autora Apokalipsy, by ukazać nam, że w tym świecie, bo przecież i ten świat teraz tu stworzony, po którym chodzimy, i ten świat, którego oczekujemy, to też jedna całość w rękach Boga, to nie ciemność, to nie przerażenie, to nie strach i niebezpieczeństwo, ale także piękna, radosna rzeczywistość. Kryje się w niej również. Ważne jest, skąd bierze ona, ta pełna radości, wizja, swoje źródło, skąd ona czerpie moc, skąd ona czerpie swą światłość, to co nas tak pięknie tutaj dzisiaj zachęca do walki o nią, o staranie się o nią. To przede wszystkim wizja samego Boga i Baranka, który poprzez właśnie swoją śmierć, ofiarowanie się za nas, przezwyciężył śmierć z jednej strony, a także otworzył nam drogę do tej właśnie pięknej rzeczywistości. Pojawiają się także w tej wizji, to jest ważne, ci, którzy, jak określa ich autor tego fragmentu, obmyli swoje szaty we krwi Baranka i wybielili nawet w tej krwi swoje odzienie. To ci, którzy często, jak powtórzy też w Apokalipsie autor, przeszli przez prześladowania, przez różne niedogodności, których świat właściwie odrzucił. Ważny tutaj jest też symbol, który pojawia się, symbol pieczęci. Wiemy, że on też w Ewangeliach ma swoje miejsce. Tak ukryty i bardzo pięknie ukazany jest ten symbol przy powieściu marnotrawnym synu, który wraca do ojca, by otrzymać pierścień na rękę. Na tym pierścieniu jest właśnie owa pieczęć. Pieczęć, która decydowała o władzy. Ojciec po nawróceniu, po powstaniu, jakby zbawieniu syna, daje mu pieczęć na rękę. Pieczęcią też właśnie oznaczano tych, którzy przynależą do Boga. W tym momencie oczywiście syn wrócił do ojca i do niego znowu, do tego wielkiego gospodarstwa, do tego królestwa, tam zaczął przynależeć i wszystko, co też opieczętował w imię ojca, należało potem do tego pięknego, jakby odnowionego obrazu królestwa. Także i w naszej dzisiejszej fragmencie Apokalipsy mamy ten obraz. Ci, którzy noszą znamię Boga, to właśnie ci, którzy do niego przynależą. Ważne też właśnie może to czytanie, by odkryć tę pieczęć. A nie ma innej w naszej wierze niż krzyż Chrystusa. Od początku właściwie naszego życia on nam towarzyszy. Kiedy przynosimy dzieci na chrzest, to pierwszym gestem w momencie chrztu jest właśnie naznaczenie tego małego kandydata znakiem krzyża, jakby pieczęcią właśnie, że od tego momentu przynależy do samego Pana. A dopełnia się to później w rzeczywistości zbawionych. Ale ten sam znak towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Znak zbawienia. Nie ma innego. Wiemy, jak często się dzisiaj go próbuje człowieka pozbawić, usunąć, zmienić, wykraść człowiekowi z życia. Bez tej pięknej pieczęci, przez którą właśnie, za pomocą której, przez którą musiał jakby przejść ów baranek dzisiaj wspominany, nie ma zbawienia. Więc może to czytanie szczególnie przypomina, że jeżeli bez krzyża chcemy osiągnąć świętość i rzeczywistość świętych, to takiej drogi nie ma. Rzeczywistość świętych zdobywa się poprzez krzyż Pana, poprzez krzyż Baranka.
Czytanie z listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.
Jak zauważamy, także w drugim czytaniu przemawia do nas dzisiaj święty Jan Ewangelista. To pierwsze czytanie, jak widzieliśmy, ono ukazało nam jakby pierwszą taką odsłonę owych świętych, tych anonimowych też, które w tej wielkiej liczbie wielokrotności, liczby 12, ukazani są w tym niebieskim Jeruzalem, w niebieskiej rzeczywistości, niebiańskiej rzeczywistości, jako opieczętowani, jako ci, którzy przeszli przez ucisk, wybielili szaty we krwi baranka. Drugie czytanie pokazuje nam kolejną odsłonę świętości, kolejny przymiot, czy kolejne imię tych, którzy są święci. Są to mianowicie ci, którzy nazwani są dziećmi Bożymi. Kto nie wierzy w Boga, kto Jezusa nie zna, tak możemy to ująć, nigdy nie zrozumie, co to znaczy być dzieckiem Bożym. Co to wyraża? A wyraża przede wszystkim to, że Bóg kocha człowieka. Chce go przyjmować. W tym sensie, że chce, aby człowiek był jak najbliżej Niego. Że człowiek ma do Niego dostęp. To nie jest Bóg daleki, to nie jest Bóg obcy, to nie jest Bóg przerażający, Bóg, który odpycha od siebie, ukazując tylko swoją potęgę, przerażenie, majestat. Ale chce człowieka w całości, tak jak on jest, jak najbliżej siebie. I dlatego ten piękny obraz, być może dlatego dzisiaj właśnie w listach świętego Jana on się pojawia, ponieważ Jan sam tego doświadczył. Jak słyszymy z opisów ewangelicznych, to był umiłowany uczeń Pana. Uczeń, który właśnie był bardzo blisko. Uczeń, który, jak wiemy, też na ostatniej wieczerze spoczywał na piersi samego Zbawiciela, czując Jego miłość, czując Jego ojcowską miłość, jego przyjaźń. I to jest też właśnie wyraz, kim będziemy, czy w jaki sposób będziemy przeżywać naszą świętość i naszą nagrodę kiedyś za życie, które często, no właśnie tak jak ukazywało już pierwsze czytanie, prowadzi często i przez ucisk, i przez śladowanie, i wzgardzenie. To wszystko też Jezus swoim dzieciom jakby przepowiedział, przyobiecał, ale nagrodą za to jest właśnie ta bliskość Boga, to przyjęcie przez Boga, to bycie Bożym dzieckiem. Wiele innych obrazów Ewangelii też pokazuje, jak Bóg jest przychylnie nastawiony do dzieci i chce, byśmy właśnie to dziecięctwo osiągnęli. Za wzór stawia dziecko pomiędzy uczniami i mówi, jeśli się takimi nie staniecie, jak dzieci ufni, właśnie zbliżający się do mnie, bezgranicznie otwarci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. O tym Królestwie dzisiaj mówimy, o tej rzeczywistości, którą tworzą zbawienie. Więc w naszym życiu i to drugie czytanie, kiedy usłyszymy je i na cmentarzach, i w kościołach w najbliższą niedzielę, niech nas pobudza do tego, byśmy zbliżali się do Boga. Bóg chce, żebyśmy do Niego przychodzili, żebyśmy byli jak najbliżej Niego już teraz, a to jest jeszcze przepustka do tego, by potem w tej miłości, w tej bliskości trwać na wieki. tego Bóg chce dla nas. My sobie może tego nie możemy wyobrazić, ale matczyną dobrą miłość, ojcowską dobrą miłość, bliskość, którą przeżyliśmy w naszych rodzinach, miłość, która nas ukształtowała, każdy wyrazić, czy myślę większość z nas potrafi sobie wyobrazić i za tym tęsknimy. Szczególnie to widać, kiedy bliskich tracimy, bliskich, których kochaliśmy, którzy właśnie chcieli być blisko nas. To pomyślmy, że to jest właśnie też nagroda od Boga za naszą wierność, za naszą codzienną, cichą, przeżywaną świętość. Bóg chce nas wynagrodzić tym dziecięctwem, czyli swoją bliskością wobec nas, przyjęciem nas, okazywaniem nam ciepła i serdeczności.
Z Ewangelii według świętego Marka. Świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
Ewangelia Święta w uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam jeden z najbardziej znanych i myślę też przez nas lubianych fragmentów Ewangelii Świętego Mateusza. Fragment mówiący o błogosławieństwach. 8 błogosławieństw na górze, błogosławieństw. Można sobie też łatwo wyobrazić, Mateusz jako naoczny świadek tych słów był z Jezusem, kiedy on to mówił. Widział w nim też, bo tak jest skonstruowana Ewangelia świętego Mateusza, tak musimy sobie to wyobrazić, drugiego Mojżesza, tak jak Mojżesz kiedyś zbierał lud wokół siebie, wygłaszał przed nim wielkie mowy, które miały ten naród kształtować, miały mu wytyczać drogę. Tak zrobił kolejny wielki prawodawca, który przyszedł według Mateusza, czyli Jezus Chrystus. Już nie jako tylko prawodawca i prorok, ale jako Bóg sam, który no właśnie stawia na tej naszej drodze do świętości dzisiaj konkretne znaki. Tak jak jedziemy autostradą czy drogą i widzimy zakręt w prawo, w lewo, ograniczenie prędkości, skrzyżowanie, tak na tej drodze do świętości właśnie te znaki, które w tych błogosławieństwach Jezus stawia przez, jak kreślił przez świętego Mateusza na kartach Ewangelii, to jest właśnie nasz szlak. I te znaki łatwo odczytać. Ktoś, kto pyta, jakim mam być, kiedy chcę być świętym, bo takie pytania zadawano też Jezusowi Chrystusowi. Przecież pamiętamy, kiedy młodzieniec, to jest 19 rozdział akurat Ewangelii świętego Mateusza, my czytamy akurat w niedzielę 5, ale kilka stron nic dalej, przyszedł ów jeden człowiek i mówi do Pana, a co mam zrobić, żeby osiągnąć radość życia wiecznego? I Chrystus mówi mu w podobny sposób, przytacza przede wszystkim przykazania, które bardzo są zbieżne z tym, co też mówi na górze błogosławieństw. My też tak pytamy, też przychodzimy, pewnie przyjdziemy, a staniemy też nad grobami bliskich i to też będzie pobudzenie do tego naszego serca i umysłu, by zapytać się, jakie te drogowskazy mam zauważyć, czy po jakim szlaku podążać, żeby do świętości dotrwać dość. No to Jezus mówi, bądź cichy, bądź miłosierny, miej czyste serce i tak dalej, możemy wymieniać tutaj właśnie kolejne błogosławieństwa, jeszcze raz je powtórzyć. A wtedy na pewno ci się uda. A wtedy na pewno określą ciebie jako świętego, choć nawet wcale tego na początek nie zauważą. Będziesz zwykły, będziesz normalny, bo normalny człowiek tak ma się zachowywać, tak ma właśnie żyć. Nie krzyczeć przed sobą, nie rozpychać się łokciami, nie oszukiwać, czy po prostu zachowywać czystość wewnętrzną. I może też warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno właśnie bardzo piękne stwierdzenie, które otwiera błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy w duchu. Nam się często ubóstwo kojarzy przede wszystkim i pewnie tak jest i to też Jezus widział z po prostu nędzą człowieczą, brakiem środków materialnych, nieraz zaniedbaniami ogólnymi i w zdrowiu i w mieszkaniu i w odzieniu. Ale Jezus chce powiedzieć tutaj o czymś więcej. Ubodzy, a myślę, że to też warto podkreślić w kontekście za chwilę nowego roku już kościelnego, który się rozpocznie. Stary zamykamy, zawsze na fundamentach tego, co było, budujemy, by nowe rozpocząć. To nie ma ubóstwa w połączeniu z miłosierdziem. To właśnie miłosierdzie objawia się wobec ubogich. Ale ubóstwo dzisiaj, które Jezus tutaj przywołuje jako pierwsze otwierające błogosławieństwo, to wszyscy ci, którzy są u Boga po prostu, którzy umieją tak żyć, by wszystkie czyny, ich wszystkie dzieła splatały się z Bożą wolą, były w Bogu zakorzenione. I nieważne wtedy, ile mam i co mam, tylko jak tego używam, ile tam Boga jest w tym użyciu, ile jest Boga w tych dobrach, które posiadam, do których doszedłem, które mam, które potem służą innym. To też jest bardzo piękna właśnie ścieżka i droga, i drogowskaz do świętości. Ona też będzie wiodła przez codzienność. Więc jeśli nam brakuje wskazówek, jeśli na naszym szlaku się gubimy, to zawsze ta Ewangelia, to zawsze ta uroczystość przypomni, wstrząśnie może nami i pokaże dokładnie wytyczony szlak do tej rzeczywistości, którą pięknie opisał święty Janusz w pierwszym czytaniu, dzisiaj słyszanym w Apokalipsie. I do tego, co tylko sobie możemy ewentualnie oczyma wiary wyobrazić, do wielkiej radości, w której właśnie będziemy poprzez swoją cichość, cierpliwość, miłosierdzie prawdziwie Bożymi dziećmi.
Audycja Szukając Słowa Bożego, refleksja, wskazówki na najbliższą niedzielę. Najbliższa niedziela to uroczystość Wszystkich Świętych. Ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego diecezji toruńskiej. Zapraszamy też Państwa do współtworzenia, wzajemnego poszukiwania, odkrywania właściwego sensu naszego życia zgodnego z Ewangelią, jak również właściwego sensu czytanych, rozważanych przez nas słów, które zapisane są w księgach Pisma Świętego. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, i dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66.
Oh,
audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Próbowałam wcześniej wielokrotnie. Ja jestem teraz w Polsce. Normalnie pracuję w Niemczech. Przyjechałam na święta. Zaraz później wyjeżdżam. I wielkim moim szczęściem jest to, że mogłam teraz się wyciszyć, mieć czas dla siebie i słuchać tej pięknej audycji. To jest wielki dar, bezcenny dar, że takie słowa, takie audycje, mądrość taka od Pana Boga płynie z tej anteny. Ja odkryłam Radio Maria w Niemczech, kiedy szukałam polskich stacji. Wśród kilku tysięcy, jakie miałam do dyspozycji, szukałam jedno po drugiej i na kanale 595 było Radio Maryja. I muszę przyznać z pewnym zażenowaniem, że na początku słuchałam go z czystej ciekawości, z powodu bardzo wielu wcześniej negatywnych opinii, które słyszałam w Polsce. I zachwyciłam się tymi słowami, które słyszałam i które trafiały w punkt moich problemów i je rozwiązywały. Słuchałam też słów płynących stamtąd ze łzami w oczach. I zaczęłam dziękować Panu Bogu za to radio i za telewizję Trwam, którą odkryłam w Niemczech. Słucham jej w samochodzie, obu tych stacji, w domu. Moi synowie, studenci, bardzo sceptyczni na początku, zaczęli się przekonywać do słuchania też tych stacji. Ja może za długo się rozwodzę nad tym, ale chciałam wyrazić najgłębszą wdzięczność mojego serca. Każdego dnia dziękuję Panu Bogu za tę telewizję i za to radio, i za te polskie słowa, które słyszę, pracując bardzo ciężko na to, żeby wykształcić moich synów tutaj w Polsce. Dlatego wybrałam się do Tuchowa, do redemptorystów, do klasztoru, żeby Matce Bożej Tuchowskiej podziękować za to wszystko. Jestem tu niedaleko. Jutro będę na cmentarzu, pojutrze będę na cmentarzu w Tuchowie. Słucham tej audycji o tym, co nas czeka później, co jest najważniejsze w życiu, że to, co teraz robimy, myślimy, dajemy z siebie, to jest tylko preludium do tego, co będzie później i że naprawdę warto zatrzymać się czasami, poprosić z całego serca Pana Boga o światło, bo ja dopóki nie zaczęłam prosić Pana Boga, żeby dał światło mojemu umysłowi, rozumiałam bardzo niewiele. Zaczęłam czytać Biblię i z głębi serca prosiłam Pana Boga, żeby zechciał objawić mi to, co dla mnie, co w życiu jest naprawdę ważne, żeby pokazał mi to palcem, bo jestem słaba i głupia. I żeby mi to pokazał. I Pan Bóg mi zaczął pokazywać. Zaczął mnie pokazywać dosłownie, literalnie, poprzez słowa płynące z waszej anteny. Niech będzie Pan Bóg błogosławiony za to radio i za mądrych ludzi, którzy tam pracują, za tę telewizję. Ja
dziękujemy. Prosimy przedstawić się na zakończenie.
Mam na imię Sara. Przepraszam, za bardzo się zgadałam i może trochę nie na temat.
Dziękujemy Pani Sara.
Ale to słowa płynące z serca. Chciałam je powiedzieć.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tak, dziękujemy za ten piękny głos, taki pochwalny, czego pewnie tam jest, nie oczekujemy, bo to jest nasza misja tutaj, żeby no właśnie, tak jak dziś mówiliśmy, przez różne zakręty życiowe, drogi życiowe, jakimi nas Bóg prowadzi, no innym też ukazywać ścieżki do zbawienia. Takie jest tutaj nasze zadanie. Ja tylko bym powiedział tu może o dwóch rzeczach. Ma Pani na pewno wielką sprawę do spełnienia, bo jest Pani matką. No to nie ma piękniejszego powołania i jeżeli w świetle Słowa Bożego także tutaj rozważanego udaje się Pani tam zorganizować tak życie, żeby tym synom swoim ukazać chociaż no, rąbek właśnie Bożego światła, no to już jest sukces. No to lepszej i piękniejszej misji nie ma. Bóg to pokaże i też jakoś nam namacalnie jakby dotknie nas, żebyśmy tu w tym się angażowali. A druga rzecz to jest ta misja też pośród tego świata tam, gdzie się żyje. Tam nie jest łatwo, bo ja mam własne doświadczenia. Często jeżdżę tam na północ Niemiec, tam do parafii, której pomagam 20 parę lat już. Tam się mówi o świecie postchrześcijańskim często już. Tam jest tylko jeden klasztor na cały land Schleswig-Holstein jest tylko jeden w Nyczał koło Bad Oldesloe, jeden klasztor katolicki, ale wiem, jak jest bardzo oblegany. Więc czasem jest mały znak, małe światełko od Boga, a zawsze znajdą się ci, a wręcz bym powiedział tłumy, którego szukają. To jest tak samo jak z Radiem Maryja. Pośród tych 500 czy tam iluś stacji znajdzie Pani jedno i to trzeba za to Panu Bogu podziękować, że ten głos dotarł. A potem w mniejszym, potem coraz większym kręgu mówić, że warto do takiego światełka też się, czy do takiego głosu, do takiego źródła zbliżać. Bo w całej tej w tym hałasie świata często wielu ludziom umyka, czy nie są w stanie w ogóle dostrzec, że takie piękne źródło jest, które do Boga zbliża. No i to jest nasza misja. I to, jeśli Pani to będzie mogła potem gdzieś dalej przekazywać, mówić swoim znajomym, nieraz jeszcze na początku sceptycznie nastawionym, to już będzie zwycięstwo. No to jest właśnie potem ta pieczęć, ta przepustka do nieba, że ja też na rzecz Ewangelii pokazania innym Chrystusa w tej mojej misji, którą Bóg mi zlecił, byłem wierny.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy. Z kim mamy przyjemność? Jesteśmy na antenie.
Mam na imię Robert, jestem z Gdańska.
Prosimy, panie Robercie.
No, chciałem powiedzieć, że przed chwileczką słuchałem, jak pani dzwoniła, która pracuje w Niemczech.
Tak.
I ta pani powiedziała, że była bardzo sceptyczna do tego radia. I muszę przyznać, że ja też byłem sceptycznie nastawiony. Ale nie wiem. Od 5 lat telewizji nie oglądam. Tylko zasięgam informacji z internetu, nie wiem, czytam co innego. I często jeżdżę samochodem i też słucham państwa radia. I kiedyś słuchałem państwa radia i przyznaję szczerze, że ono mnie denerwowało. Bo taki, nie wiem, byłem czymś przesiąknięty. A teraz, jak tylko jadę samochodem, zawsze przyłączam na Radio Maryja i słucham.
Dziękuję, panie Robercie. Również gorąco i serdecznie pozdrawiamy.
Chciałem tylko powiedzieć, no, szczerze.
Dziękujemy.
Dziękujemy, pozdrawiam.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. I też zachęcamy Państwa, by ta audycja Szukając Słowa Bożego była audycją o Słowie Bożym, o naszym życiu Słowem Bożym, poszukiwaniu tego właściwego sensu Słowa Bożego, a tym samym właściwego sensu naszego życia.
Ale cieszyć się chyba należy z tego, bo całe nasze tutaj posługiwanie ojców przede wszystkim no jest oparte na Słowie Bożym. Jak się program przegląda na przykład na każdy dzień, no to tym Słowem Bożym tu jest wszystko przeniknięte. Zresztą wszystko w Kościele, ja mówię zresztą studentom na wykładach w teologii, żadnej teologii by nie było, jakby nie było Słowa Bożego, więc ja nie muszę udowadniać, że Pismo Święte jest najważniejszym przedmiotem na teologicznych fakultetach, czy w ogóle w Kościele. I w programach naszych, i w radiach, i w telewizji, jeśli to jest coś katolickiego, chrześcijańskiego, to nie ma wątpliwości, że to wszystko musi się gdzieś tam brać, czy wydobywać ze Słowa Bożego. I jak patrzymy na przykład na program tutaj choćby właśnie radia, czy telewizji, to też widać, że tego Słowa Bożego jest tutaj ogromny ładunek i dobrze. A to inspiruje później, by no właśnie, ktoś po paru latach przełączył i powiedział, no to jest to właśnie, bo dlatego, że z tego gdzieś tam ten głos Boży wybrzmiewa. Należy się tylko cieszyć. Oczywiście my tu nie przychodzimy po to, żeby pewnie ojciec Benedykt i ja też absolutnie po to, żeby jakieś tam pochwały zbierać, tylko się cieszymy, że to oddziaływuje i że coraz większy krąg ludzi poszukuje prawdziwego sensu życia i dociera do tego najpiękniejszego źródła, jakim jest Pismo Święte.
Prosimy, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu, jeżeli do audycji.
Nazywam się Bartek.
Prosimy, panie Bartku. Proszę wyłączyć radioodbiornik.
Aha, radio wyłączyć.
Tak, dobrze. Będzie komunikacja ułatwiona.
Nazywam się Bartek.
Tak, panie Bartku, prosimy.
Dzwonię tutaj, stoimy w korku na autostradzie A4. Zrobił się straszny korek i tak siedzimy w tym samochodzie. No i w stronę Francji jest strasznie duży korek. Chyba się zderzył jakiś
No, radio kierowców się nam zrobiło. Co też szczególna okazja, by pozdrowić tych, którzy słuchają nas w samochodach. Prosimy,
halo?
Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże, już mogę mówić?
Jesteśmy na antenie.
No w tej chwili ktoś mówi na antenie.
Nie upierałbym
Szczęść
się
Boże.
Na pani miejscu.
Mówi
pani mówi.
Mówi Bernadeta z Kaszczyna. Wyłączę radio. Mogę prosić na minutkę?
Prosimy. Audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Rozważanie
Ojcze,
Słowa Bożego na najbliższej niedzieli.
Mam do Ciebie taką dużą prośbę. Jestem osobą prawie niewidzącą i chodzę o dwóch kulach. Ale mam tylu przyjaciół w całej Polsce, którzy dzwonią do mnie i są w takim stanie jak ja. Nie mają rodzin. Mają dzieci poza granicami, nikt się nimi nie opiekuje. Ale modlą się na różańcu ze mną i dzwonią do mnie codziennie. Nawet Zakopanego przez radio zasyła mi pani różaniec, żebym odmawiała z Zakopanem, a ja odmawiam codziennie. Dla mnie moje życie to jest ranna modlitwa. Anioł, Boże, nie mogę, bo się wzruszyłam. Cały dzień, całą dobę. Nie mam nikogo przy sobie. Tracę wzrok. Wydałam kilka książek, wydałam kilka tomików. I teraz dalej piszę. Ale dzięki pomocy redaktorce z mojego miasta i drugiej pani, która mi wydrukowuje, wychodzi moja nowa książka. A w książce, która była poświęcona Janowi Pawłowi II w Lublińcu, są moje wiersze. I słuchajcie, jest tyle ludzi samotnych, cierpiących, kalekich, ślepych, tak jak Danuta z Połczy. Mam masę telefonów i dzięki nim żyję. I dzięki im jeszcze funkcjonuje. Bo już nie mogę chodzić. Chodzę o dwóch kulach, ale na 10-20 kroków. Tracę wzrok. Ale piszę, jeszcze mazakiem piszę, a dobrzy ludzie mi wydrukowują i dawają mi do wydawnictwa, bo ja kończyłam warsztaty literackie i mam wydane już kilka książek. I słuchajcie, wierzę w Boga. Wierzę w Jezusa Chrystusa. Wierzę w Jego ufność. Ale ci ludzie, którzy do mnie dzwonią, są matki samotne, których dzieci je poniewierają. Dzwonią do mnie, pani Bernadeto, słuchaj, mój syn to czy tamto. Dzwonią z opieki społecznej, pan Mrowiński, że nikt się nim nie interesuje. A ja te wszystkie telefony odbieram i chciałabym im wszystkim pomóc. Chciałabym, bo się boją, że na wszystkich świętych nie pójdą. Ja też nie pójdę. Umarli mi rodzice. I dla tych wszystkich, którzy dzwonią, Danusia z Połczyna, pani Niesolna z Wielunia, Pan Mrowiński.
Dziękujemy pani, pani Bernadeto. Pozdrawiamy gorąco i cieszymy się, że też Radio Maryja tutaj, pani, stajemy w takiej wspólnocie, wspólnocie wiary, też wspólnocie wzajemnego umacniania się, że jedni dla drugich jesteśmy no, wsparciem.
Tak jest. Myślę, że też no, właśnie do takiej posługi innym to radio inspiruje i też tutaj są takie odpowiednie programy, a tyle, ile możemy. Nieraz taka rozmowa telefoniczna, nie trzeba i specjalnie daleko wychodzić. Ważne, żeby są takie chwile w życiu człowieka, że on niczego nie potrzebuje, tylko tego poczucia, że ktoś z nim jest, ktoś jest blisko, ktoś wysłucha. I my też taką misję tu spełniamy, bo wiadomo, że też na tyle, ile można, oczywiście jest pomoc materialna, ale też czasami ważny jest dobry, taki pozytywny, ciepły głos i tego tutaj to praktykujemy. Też to jest właśnie, myślę, w kontekście dzisiejszych i czytań, głoszenie Ewangelii, droga do świętości, ta właśnie codzienna, ta i przez cierpienie, przez kalectwo i ta przez kontakt z drugim człowiekiem, który w samotności przeżywa swoje życie i od czasu do czasu bardzo pragnie, żeby przynajmniej no właśnie jakiś życzliwy ludzki głos do niego dotarł. Więc podziwiamy panią i życzymy też, by dalej i to radio i inne miejsca panią umacniały w tej misji po prostu.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem stałą waszą słuchaczką z Podkarpacia. I słucham.
I pani jak ma na imię?
Teresa.
Prosimy, panią
A jestem
Teresa.
Trochę takim nocnym markiem, bo cierpię na schorzenia jakieś takie, które nie pozwalają mi spać. I często właśnie trwam na modlitwie razem z wami. A w tej chwili jestem po takiej ciężkiej chorobie, bo cierpię na cukrzycę i mam stopę cukrzycową. Byłam 3 miesiące w szpitalu, tak daleko, bo w Siemianowicach Śląskich. Dziękuję tamtym lekarzom, że jeszcze uratowali mi nogę, no ale nie bardzo mogę udać się do kościoła. Z tego powodu bardzo ciężko mi. No ale chciałam powiedzieć, bo słuchałam pani, która właśnie wypowiadała się, co tam pracuje w Niemczech, że była tak sceptycznie nastawiona do tego radia. A ja już od dawna właśnie sens i cały kierunek w życiu właśnie zauważyłam w tym radiu bardzo dawno, chyba na początku waszego istnienia, tylko po prostu pracowałam, byłam młoda jeszcze i nie miałam czasu na takie dłuższe poświęcanie się modlitwie, słuchaniu, bo wiadomo, rodzina, dom, a w tej chwili to każdą wolną chwilę, w każdy wolny czas jestem z wami.
I dziękujemy. Dziękujemy pani Tereso.
Proszę.
Dziękujemy. Pozdrawiamy i cieszymy się, że tak wiele osób jest razem z nami. Księże doktorze.
Dzisiaj tak, dzisiaj taki czas pewnie, wiesz, nie wspomnień, my tu mówimy między sobą i nostalgii i wzruszeń, ponieważ to wiesz, przychodzą te myśli o utracie bliskich i o naszej przemijalności, bo też tym chyba się tu dzisiaj zajmujemy. Mówiliśmy, że jest to ten czas, kiedy myślimy o rzeczach ostatecznych, bo to nas czeka. I właśnie w tym jest ten sens, myślę, tego radia i przecież my też wiemy z duszpasterskiej takiej i troski doświadczenia, że właśnie gdzieś w szpitalach ludziom chorym, starszym to radio szczególnie towarzyszy, ale też widzimy, wielu młodych ludzi już dzisiaj też odkrywa sens mówienia o rzeczach poważnych, bo ja nie chcę krytykować żadnej rozgłośni takiej czy innej, no ale porównajmy je między sobą, to wiemy, że tam jest i dużo hałasu w tym, i dużo jakiegoś chaosu i na dłuższą metę ja myślę, że po prostu to człowieka zmęczy. Gdzieś człowiek potrzebuje też pewnej głębi, pewnego zastanowienia, wyciszenia i to radio, mimo że jest głosem, to jednocześnie wnosi właśnie takie uspokojenie, wyciszenie. Prędzej czy później myślę, że wielu z nas do takiego właśnie radia, do takiego głosu chce przylgnąć. I no, może tylko po prostu nas radować, że ten głos gdzieś dociera, że ma jakiś wydźwięk, że pomaga lepiej żyć po prostu, właśnie pomaga to, o czym mówimy dzisiaj. Powolutku, tak krok po kroku poprzez codzienność osiągać świętość, bo ku temu to radio, myślę, do tego celu zmierza i po to było stworzone. I chyba cały czas, myślę, dopóki będzie wierny swojej misji, a myślę, że jestem przekonany, że tak będzie, to będzie jego głównym zamiarem i celem.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy. Radio Maryja, halo.
Halo?
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Mariusz z okolic Lublina. Proszę księdza, proszę ojca, tak słuchałem tych wszystkich czytań i słucham tych ludzi, którzy dzwonią i dzielą się właśnie tym, jak to słuchali Radia Maryja lub wcześniej nie słuchali, co im to daje i tak dalej. Są z reguły głosy takie smutne osób, które w jakiś tam sposób są cierpiące, prawda? Z takiego czy innego powodu. No i właśnie tutaj to nawiązuje do jednego z błogosławieństw chrystusowych, który mówi, że błogosławieni są ci wszyscy, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I moim zdaniem nie jest to jakby wezwanie do tego, żeby się smucić, natomiast taka pewność, tak, która przychodzi właśnie od Pana Boga w postaci słów Jezusa Chrystusa, że ci, którzy się teraz smucą z takiego czy innego powodu, jeśli już się smucą, no to zostaną pocieszeni. To znaczy, jeśli jest to powód oczywiście słuszny, prawda, w sensie takim teologicznym, w skrócie rzecz ujmując, albo raczej z takim ludzkim, tak. No i tak sobie jeszcze myślę w kontekście pozycji, którą ostatnio czytam, książki pana Aleksandra Sołżenicyna, gdzie on opisuje po prostu miliony ludzi, które przechodziły przez obozy stalinowskie, gdzie też Chrystus mówi, że błogosławieni, którzy są prześladowani z mojego powodu, tak. I tu jest właśnie taka refleksja moja, że nie jest to tak, po pierwsze, że w momencie, kiedy jesteśmy prześladowani, to Pan Bóg jakby się od człowieka odwraca, bo wiemy, że tak naprawdę to odwraca się człowiek, ten, który prześladuje, od Pana Boga. Natomiast nie jest to tak, że te wszystkie cierpienia ludzkie, te wszystkie nieszczęścia ludzi obracają się w nicość, bo ci ludzie idą do Pana Boga i oni sobie te swoje szaty, jak to święty Jan pisał w Apokalipsie, wybielili we krwi baranka. I w tym też kontekście tak chciałem właśnie zwrócić uwagę przy okazji Święta Wszystkich Świętych, w tym kontekście tych ludzi, którzy zginęli za wiarę na naszym kontynencie, którzy giną teraz przez czas za wiarę na innych kontynentach, żeby też o nich tak wspomnieć, pomyśleć. O, to tak tyle bym chciał rzec ze swojej strony.
Oczywiście, bardzo, bardzo dziękujemy. Głęboki taki głos tu. To też oczywiście podkreślamy, ale pewnie zawsze dobrze, jeśli wybrzmiewa właśnie taka solidarność i prawda o tych, którzy w danej chwili, można nawet powiedzieć tej dzisiejszej tu godzinie, kiedy my się spokojnie możemy pochylić nad Słowem Bożym w wielu miejscach świata, tak nie jest. Chociaż często ta prawda jest przemilczana czy jakoś ukrywana. Wiemy, że potem jakiś taki bilans się robi gdzieś po jakimś czasie, roku, dwóch, i wtedy ktoś tam wreszcie się ośmieli powiedzieć, ilu chrześcijan zginęło tu czy w innym miejscu. Zresztą myślę, że tego pontyfikatu teraz papieża Franciszka ten problem dobrze, że wybrzmiewa coraz częściej i męczenników między nami nie brakuje i na pewno jest to dobry czas, żeby właśnie, wiemy też, że męczeństwo to jest bezpośrednia droga do świętości, do nieba. Więc jeśli już ten temat został poruszony, bardzo trudno jest oczywiście nam być gotowym, czy można powiedzieć, pragnienie męczeństwa powinno być w nas chrześcijanach czy katolikach zawsze, ale oczywiście to nie jest tak, że Bóg chce, byśmy się jakoś, nie wiem, bezwiednie na to wystawiali, ale kiedy przyjdzie ta próba, żebyśmy dochowali wierności, i jest to ta próba, która powoduje, że właśnie ci, to są ci, którzy no bezpośrednio w tym najpiękniejszym momencie no te szaty swoje wybielili, są bezpośrednio jakby do Boga dopuszczeni. I szczególnie jakby heroizm tutaj trzeba podziwiać i na tyle, ile można ich wstawiennictwa, może nie tylko za nich prosić, bo jak powiedziałem, jest to przepustka bezpośrednio do zbawienia, ale prosić dla siebie w trudnych chwilach, by oni się wstawiali za nami i wypraszali nam te łaski, siłę, żebyśmy my też dobre świadectwo dawali. To wszystko tutaj w tych dniach, myślę, teraz też wybrzmiewa pięknie, więc za ten głos bardzo też dziękujemy, że o tym pamiętamy w tym kontekście, że ta ofiara też nie idzie na marne i myślę też w historii naszego kraju, naszego kościoła, to jest też bardzo piękne świadectwo. Wielu też mówi, że powołania, zwłaszcza do kapłaństwa, do życia zakonnego, one są liczne wtedy, kiedy jest wspaniały posiew męczenników właśnie, że im więcej męczenników, tym też silniejszy generalnie Kościół jest. Paradoksalnie. Więc za to piękne świadectwo wielu, często anonimowych świętych, którzy poprzez swoją krew i ofiarę życia nam pomagają, za nami się wstawiają. Też warto w tych dniach, w kontekście tego głosu tutaj podziękować.
Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu ojcom. Taka konstatacja. Człowiek przez całe życie podejmuje cały ogrom decyzji, natomiast dwie decyzje są zarezerwowane tylko dla Boga. Decyzja o o początku i o końcu życia człowieka. Nie wiem, czy dobrze myślę, że wyjątek mogą stanowić samobójcy. Słowo z Księgi Apokalipsy. Kim oni są? Są to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Prawdziwe życie zawiera wiele ucisków. Można powiedzieć, że jest sztuką umierania. Żeby raz godnie umrzeć, trzeba całe życie umierać. A używając języka sztuki, żeby tą sztukę, która będzie próbą generalną, dobrze zagrać, trzeba całe życie ćwiczyć próby. I żeby to mogło się spełnić, trzeba idąc przez życie czerpać z łask płynących z serca Jezusowego, które w obfitości wymienia litania do serca Jezusowego. Może niech tyle wystarczy. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Tu oczywiście w pełni się zgadzamy. Zresztą w innych miejscach Pisma Świętego my znamy to piękne powiedzenie z Ksiąg Mądrościowych, kiedy autorzy już tam przed, jeszcze w czasach przedchrystusowych sami mówili, że bojowaniem jest żywot człowieka, codzienną taką udręką podejmowałem. I to postać Hioba, choćby biblijnego, to podkreśla. No ale i wiele innych fragmentów. Ta prawdziwa mądrość właśnie w tym jest zawarta. Życie to nie jest jakaś łatwa przygoda, która będzie obfitować właśnie w jakieś takie bardzo no, zadowalające w nagły sposób człowieka, bo tak chcemy żyć generalnie, jak się obserwuje rzeczywistość, to człowiek najchętniej żyje właśnie od wydarzenia, jak to się dzisiaj mówi, od eventu do eventu, by nie mieć trosk, by nie mieć zmartwień, a tak się nie da. I prawdziwe życie, co też tu wybrzmiewało w wielu innych głosach, to jest właśnie w pewnym momencie to też przyjęcie właściwej inicjatywy w życiu, by stawiać sobie sprawę, że ja tu dzisiaj wykuwam swoją wieczność. Poprzez ten wielki ucisk, można powiedzieć, codzienności, który ciąży jak pewien balast. No można powiedzieć krótko, że idziemy ze swoim krzyżem przez życie i toczymy bój. Często też opierając się, tak jak uczniowie idący w drogą z Jezusem do Jerozolimy, oni też właściwie się ciągle opierają mu przed przyjęciem tej prawdy, że życie dopełnia się, życie Zbawiciela, ale ich też dopełni się w tym, że muszą wejść do Jerozolimy, tak jak Pan tutaj pięknie powiedział, na ten ostatni akt własnej sztuki, czyli tego życia i oddać tam swoje życie w jakiś sposób, taki czy inny, bo oddaje swoje życie męczennik i jest to piękny zasiew Kościoła na przyszłe pokolenia, ale oddaje swoje życie matka, kiedy dobrze wychowuje dzieci i nie musimy tutaj tłumaczyć. I to jest wszystko zawarte w błogosławieństwach i każdy, kto wykonuje dobrze swój zawód i każdy swoje powołanie, kto spełnia w duchu Ewangelii, ale to wszystko się wiąże z bojowaniem. Robienie czegoś dobrego, czegoś świętego nigdy nie jest łatwe. I to chyba też ten dzień, ta uroczystość Wszystkich Świętych chce nam podpowiedzieć. To myślę tyle, by może tu dopełnić i na pewno ten głos też bardzo taki rozważny i poważny też jest takim tu pięknym ubogaceniem tego wszystkiego, co do tej pory rozważaliśmy.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy, halo. Prosimy, Radio Maria.
Na antenie, tak?
Tak, jest Pani na antenie. Prosimy o przedstawienie się. Wcześniej o wyłączenie radio odbiornika. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chcę powiedzieć o bardzo trudnej, powiedzmy sobie, doznawanej takiej rzeczywistości. Ja ciągle dostrzegam pewną opozycję między tym, co my uważamy za święte i za świętość w ogóle, z tym, co Apokalipsa mówi o ludziach stających się bestiami. Dlatego za ten problem postawiam, że wydaje mi się, że ta wypowiedź o wybieleniu szat w krwi baranka chyba mówi także między innymi w podtekście właśnie o tym wybielaniu w krwi nie samego tylko baranka, ale tego, co czynią bestie z tymi właśnie ludźmi, którzy chcą chociaż być świętymi. Nie wiem, dla mnie to jest szalenie dramatyczne jakieś takie doświadczenie. Może dlatego, że spotykam się z niesamowitymi sytuacjami aktualnie, a może po prostu dlatego, że nad tym długo myślę. Chciałabym, żeby ksiądz ten temat podjął, bo ta opozycja jest bardzo ważna. W ogóle ten dramat życia właściwie naszego przez te właśnie stające się bestie chyba jest naprawdę do końca dramatyczny. I może my za mało o tym mówimy, nawet podczas homilii w kościele, bo to naprawdę jest problem generalny. chyba my tego doświadczamy w naszym stuleciu, nie tylko ci, którzy giną jako chrześcijanie, jako męczennicy chrześcijańscy, ale my także w tej codzienności. Ten problem stawania się bestią jest chyba niepodjęty, omijany. Częściej mówimy o wybaczaniu niż o tym, żeby ci, którzy naprawdę podobni są albo stają się podobni bestią, no niestety umieli przynajmniej się jakoś znaleźć i przepraszać, albo po prostu zadośćuczynić temu, co jest krzywdą ludzką. Nie wiem, może się mylę, ale dla mnie to jest naprawdę wielki dramat. I odczuwany głęboko, najgłębiej, i dlatego chciałabym o tym coś usłyszeć. Przepraszam, że może to zbyt ostro stawiam w tym kontekście świętości, ale jest to rzeczywiście problem.
Nie stawia pani zbyt ostro tego problemu, dlatego że Apokalipsa świętego Jana jest bardzo taką też dosadną księgą i bardzo bym powiedział dokładną też w określaniu pewnych postaci czy zachowań. Wiemy, że to jest księga walki, to jest księga bitwy, to jest księga starcia między Bogiem a ciemnymi siłami, konkretnie bestią, która też ma swoich popleczników i fałszywego proroka i tam jest powiedziane inną bestię, która jeszcze wychodzi z czeluści jakby tą pomocniczą, więc tutaj jest to bardzo jasny kontrast między właśnie barankiem, który stoi pośrodku tronu i tego, który na tronie siedzi, jakby jedna siła, która też ma swoich przedstawicieli, anioła, który walczy i jest obraz niewiasty, która też w jakiś sposób przeciwstawia się bestii, jest ten drugi obraz ciemny i człowiek też właściwie w życiu swoim staje na rozdrożu, to my tu też podkreślaliśmy, właściwie ja już kiedyś tutaj mówiłem, ale patrząc na dzisiejszą liturgię, którą będziemy tutaj omawiamy, liturgię z uroczystości Wszystkich Świętych, liturgię Słowa, to też człowiek zawsze musi sobie zdawać sprawę, przed jakim wyborem staje. Pewnym błędem teologicznym, często powtarzanym w liturgii nawet, jest mówienie o tym, że my nawet się modlimy o życie wieczne. To jest błąd, bo piekło czy posłuszeństwo bestii inaczej, to też jest życie wieczne. No, człowiek jak kończy życie, to się decyduje na to, czy chce trafić do nieba i to jest stan wieczny, czy też do piekła, bo to też jest stan wieczny, więc tu musimy to rozstrzygnąć i to się tu pojawia. W Apokalipsie natomiast właśnie może to jest mniej zaznaczone, tam jest powiedziane o pewnych ludziach, którzy służyli bestii, jej obrazowi i tak dalej, to są bardzo takie też wymowne obrazy, się zauważam, bardzo niebezpiecznym obrazem, kto się staje bestią, to jest rozdział 13, to jest taki bardzo ciekawy wiersz, który kończy ten rozdział mówiący o tym, że kto nie ma pieczęci bestii, nie może nic kupić ani nic sprzedać. Czyli ktoś, kto nie uczestniczy, ale patrzymy na nasz świat w życiu takim, no właśnie codziennym, ja bym powiedział, nasze życie jest oparte na konkretnych wartościach materialnych. Jeśli my ich nie mamy, nie jesteśmy obywatelami. My sobie tylko to wyobraźmy, że jeżeli nas pozbawi się środków i my też dzisiaj nic nie będziemy mogli ani kupić, ani sprzedać, to nas nie ma. My jesteśmy postrzegani w tej perspektywie, więc można powiedzieć, że czasy apokaliptyczne my już przeżywamy. I te rozważania nasze i to, że my tej apokalipsy dziś dotykamy, i tu też by trzeba pewnie jeszcze wiele innych takich wieczorów przeżyć i to komentować, bo wszystkiego się naraz tej całej symboliki obszernej apokalipsy nie da wyjaśnić, ale choćby to niech nam da do myślenia, po czyjej stronie stajemy. To jest zawsze, apokalipsa pokazuje to starcie. My w tym starciu uczestniczymy jako żywi, żebyśmy żołnierze, którzy się opowiadają albo po jednej, albo po drugiej stronie. Ale też nie jest tak, że my tutaj unikamy tego tematu. Jest to dzisiaj tendencja, by i w teologii, i w różnym przepowiadaniu nie mówić wprost o grzechu, o diable, o bestii, o piekle i tak dalej, i zastępować to różnymi rzeczami. I będzie taka pokusa ciągle powracać żeby tutaj nie pójść za daleko, bo absolutnie ja nie mam w ogóle zamiaru krytykować na przykład o decyzji Ojca Świętego, ale proszę zwrócić uwagę, że rok miłosierdzia, który za chwilę będziemy przeżywać, jestem przekonany, że w wielu różnych i publikacjach, i wystąpieniach będzie szczególną okazją do tego, żeby zacierać ten kontrast, który właśnie Słowo Boże często pokazuje. Zresztą sam Chrystus konkretnie mówi i na początku swojej działalności też staje w opozycji wobec diabła. Nie jakiejś tam siły, nie jest oczywiście u niego wielki ładunek miłosierdzia, który niesie ze sobą, ale z drugiej strony też wiemy, że staje do walki z konkretnymi siłami, które próbują właśnie w człowieku ten Boży obraz, ale też nadzieję na Boże miłosierdzie zatrzeć. Ja nie chciałbym, bo tutaj jest, być może to być jakiś no, obszerny temat i nie mamy na to już wiele czasu, ale o tym kontraście i o tym przeciwstawieniu się sił między no, Bożą siłą, która jest tutaj dzisiaj nawet podkreślona w naszych czytaniach, i tą siłą zła, ciemną siłą, to jest to bardzo mocno naświetlony obraz podkreślony w Apokalipsie i pewnie w kontekście takich różnych rozważań na temat rzeczy ostatecznych warto do tego sięgać i o tym mówić wprost i jasno, że takie siły też na nas działają, a Bóg nas zachęca do walki po prostu, tak jak to dzisiaj też tu podkreślamy. A co zrobią ci, którzy się bestii oddali, to my też nie, my możemy się za nich modlić, czy możemy za nich prosić, póki jest jeszcze na to czas. Ale oczywiście też nie jesteśmy tu po to, by kogoś z imienia nazywać tak czy inaczej, bo to też nie jest cel tego programu.
Ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II diecezji toruńskiej.
Podsumowanie jeszcze, ojcze, ja powiem tylko o jednej rzeczy, której nie powiedzieliśmy i która chyba w uroczystość wszystkich świętych wybrzmieć musi, no bo sama nazwa tej uroczystości mówi o świętych, o świętości, co to jest świętość, nieraz pytamy, mówiliśmy o drogowskazach. Bóg sam pokazuje nam, na czym polega świętość w Piśmie Świętym. Na każdej mszy to przeżywamy, po prefacji, przed przeistoczeniem my wyśpiewujemy ten piękną taką antyfonę, hymn, tutaj można nawet powiedzieć serafinów, które to jest scena wzięta z powołania proroka Izajasza, mówiąca o świętości. Święty, święty Pan Bóg zastępów, takim imieniem ten orszak niebieski określa Boga. A co to znaczy dokładnie? W języku hebrajskim święty oznacza tyle, co inny, co ktoś wyodrębniony, odrębny, jakbyś wyłączony z czegoś. My pytamy, z czego Bóg może być wyłączony, inny, odrębny od nas. To też pięknie wyjaśnia list do Hebrajczyków potem, że Chrystus był podobny we wszystkim, oprócz jednej rzeczy do nas, czyli oprócz grzechu. Święty to jest ten, który jest przede wszystkim bez grzechu, który jest inny od tego świata, który jest grzeszny, a stara się być właśnie inny, właśnie swoją świętością, czyli wszędzie wtedy, kiedy unika grzechu, kiedy się wypiera grzechu, kiedy go wypiera ze swojego życia, kiedy walczy o siebie, by zachować tą swoją właśnie Bożą inność wobec tego wszystkiego, co nas często takim brudem przytłacza. I o to prośmy, kiedy staniemy nad grobami bliskich, tych, którzy w swoim życiu właśnie umieli walczyć o swoją świętość, o swoją inność. Nawet jeśli ona nieraz burzy taki doczesny porządek, nieraz jest wyśmiewana, oczerniana, to warto o tą inność walczyć i sobie o niej przypominać co roku w kontekście tej pięknej uroczystości.
I oczywiście najlepsze życzenia na święta.
Tak jest, na święta dla nas wszystkich. Jeden z moich przyjaciół zadzwonił do mnie, no imieniny ci życzę, wszystkiego najmniej. A potem skojarzyłem, no tak, bo wszyscy je mamy, więc wszystkim też życzymy jak najlepiej. I niech nasi święci patronowie, święci właśnie nas strzegą, prowadzą, byśmy byli inni, czyli też święci po prostu. Szczęść Boże.